Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 413 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj w odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę o wynagrodzeniach. Będzie to taka mała rozkminka na temat tego, czy warto, czy nie warto, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy, albo czy będziemy zmuszeni, albo nie, do ujawniania tego, jakie mamy siatki płac w naszych firmach. Dotyczy to oczywiście nie tylko sektora nowoczesnych usług dla biznesu, ale szeroko pojętego rynku jako takiego i praktycznie każdego rodzaju przedsiębiorstwa, czy to małego, czy to dużego. No ale ponieważ podcast jest o BSS-ach, o sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, gdzie zatrudnia się dużo ludzi, gdzie dużo ludzi znajduje pracę na takich samych bądź podobnych stanowiskach, no to tak sobie pomyślałem, że warto nad tym tematem się pochylić. Od zarania dziejów, kiedy to tylko człowiek poszedł do pracy, interesuje go wynagrodzenie za tą pracę. Tak, to już trwa całe tysiąclecia, natomiast no, dosyć mocno zmienia się ta perspektywa w linii czasu, no i obecnie pewnie nie ma wśród nas człowieka, który zatrudniony jest na przykład na etacie, idzie do jakiejś firmy i od razu go po pierwsze interesuje, ile tam zarobi, a po drugie go interesuje, czy zarabia tyle samo, więcej bądź mniej niż jego kolega, koleżanka siedząca czy siedzący obok. Chcecie wiedzieć, ile zarabiają wasi znajomi, koledzy z pracy? Czy to jest dla was istotne, czy też nie? Bierzecie to pod uwagę z punktu widzenia na przykład, no nie wiem, dajmy na to, że jesteście niedoceniani za swoją pracę, albo czujecie się lepiej, jeżeli zarabiacie więcej niż koledzy? Takie pytania chodzą po głowach wielu różnych osób. Niektórzy bardziej się nad tym zastanawiają, niektórzy mniej, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. I ta kwestia odnoszenia się do wynagrodzeń zawsze nam towarzyszyła, towarzyszy i mówcie mi co chcecie, ale będzie nam towarzyszyła. No i wyobraźcie sobie, że Unia Europejska wpada na taki genialny pomysł, że mniej więcej na przestrzeni najbliższych 3-4 lat, no dajmy sobie na to okres, nie wiem, do 2024-2025 roku, chce uzyskać taki status, aby wynagrodzenia były jawne. Oczywiście Unia kieruje się tutaj kilkoma różnymi celami, ale ten główny, który jest podnoszony, to usunięcie nierówności w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami a mężczyznami, gdyż jak zdefiniowała sobie Unia, to takie różnice są, no więc warto je wyeliminować. Szczerze mówiąc, to nawet dobry pomysł, bo w zasadzie czy to ważne, jakiej my jesteśmy płci? Chyba ważne jest to, co my wnosimy do danej organizacji, jakie mamy doświadczenie, jaką wiedzę. I to za nią powinniśmy być odpowiednio wynagradzani. A to, czy my jesteśmy kobietą, mężczyzną, naprawdę nie ma żadnego większego znaczenia. Unia Unią, natomiast sama praca też, pewnie nie będzie to zaskoczeniem, no jest różnie wynagradzana w różnych firmach w zależności od stanowiska. Na ogół w procesie rekrutacji przechodzimy pewien taki etap negocjacji. To my tobie proponujemy tyle, a ja chcę tyle. No to spotkajmy się w połowie drogi, zapłacimy ci tyle. Dobra, bach, ręce podane, mamy człowieka na pokładzie. Ale jak się ma jego wynagrodzenie do podobnych osób na tych samych stanowiskach bądź podobnych stanowiskach w firmie? To już jest ruletka. W wielu różnych organizacjach nie ma stworzonych siatek płac na konkretnym stanowisku i to raczej jest indywidualna rozmowa, albo ta siatka płac jest nie do końca oficjalna, nie do końca sprecyzowana. W niektórych firmach siatki płac są bardzo dobrze przygotowane i dokładnie wiemy, w jakich widełkach danego delikwenta bądź delikwentkę jesteśmy w stanie zatrudnić. No więc dzisiaj będzie troszeczkę właśnie o tym. To będzie krótki odcinek, taki rozkminkowy, natomiast wrócę jeszcze do tego, co przed chwilą wam powiedziałem o tej Unii i o tych zmianach, które w ciągu najbliższych 3-4 lat mają nastąpić. Polecam wam lekturę artykułu Marcina Łukasika na many.pl. Ten artykuł pokazał się 8 marca 2021 roku, czyli nie tak dawno. Jeżeli popatrzymy sobie na czas, kiedy nagrywam dla was ten 413 odcinek podcastu BSS bez tajemnic, bo to tam Marcin Łukasik właśnie odwołuje się do tematu jawności wynagrodzeń. Przeczytajcie sobie artykuł krótki, myślę, że warto sobie poukładać w głowie, co tam autorowi chodziło po głowie, no i czego my możemy się spodziewać tutaj od strony Unii. Ale ja dzisiaj zrobię taką rozkminkę z dwóch perspektyw. Pierwsza, no to są kwestie jawności na poziomie ogłoszeń o pracę, a druga to jest kwestia jawności siatki płac już wewnątrz samej firmy. Niby podobne tematy, ale trochę różne. Ten pierwszy, czyli jawność na poziomie ogłoszeń o pracę, no to jasno nam pokazuje, że chcemy komunikować, ile damy wynagrodzenia pracownikom, którzy ubiegają się o pracę w naszej firmie. Ten drugi to już jest drugi etap, kolejny etap, kiedy mamy kogoś na pokładzie, no i chcemy, żeby dobrze się czuł, albo ta osoba chce się dobrze czuć w odniesieniu do tego, czy dobrze, czy odpowiednio zarabia, jeśli chodzi o siatki płac w danej organizacji. No i tu sobie wyobraźcie, i znowu powołam się na ten artykuł Marcina Łukasika z Money.pl, że Unia Europejska chce doprowadzić do takiego faktu, że w małych przedsiębiorstwach każdy pracownik będzie mógł poprosić swojego albo wystąpić wręcz z żądaniem do swojego pracodawcy o to, aby ujawnił mu siatkę płac na swoim i podobnych stanowiskach. Jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, to tu już będzie trochę bardziej uporządkowana sprawa, dlatego że pracownik wcale nie będzie musiał prosić swojego pracodawcy o takie ujawnienie, gdyż pracodawca będzie musiał to zrobić w rocznym raporcie i ujawnić swojej kadrze, ile tak naprawdę kasy przeznacza na wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w swojej firmie. To taka druga rozpinka dzisiaj. No i teraz dam Wam cztery punkty. Dlaczego warto, aby wynagrodzenia były jawne? Te cztery punkty po jednym wybrałem dla różnych perspektyw. Pierwsza perspektywa to kandydata, druga to pracownika, trzecia pracodawcy, a czwarta dla rekrutera. No to zacznijmy od kandydata. Co nam daje jawność wynagrodzenia? Pewnie powodów jest wiele, ale ja sobie wybrałem jeden. Jest to skrócenie czasu wejścia do danej firmy, dlatego że jeżeli my w ogłoszeniu o pracę widzimy, że na tym stanowisku można zarobić, dajmy na to, 4000, a mój minimalny próg to jest w ogóle 5500, to nawet taki pracownik nie schyli się po takie wynagrodzenie. Z drugiej strony, jeżeli te 4000 jest absolutnie wystarczającym wynagrodzeniem, no to jest to jasna wskazówka, że o takie stanowisko kandydat chce się ubiegać. Także jawność wynagrodzenia z poziomu kandydata jest bardzo istotna i skraca nam liczbę kandydatów, którzy ubiegają się o pracę w naszej firmie na dane stanowisko. Warto zdecydowanie pokazywać tą siatkę płac. Pokażcie, ile od do można zarobić, a zobaczycie, że od razu ci kandydaci, którzy będą się starali, ubiegali o pracę, to będą ci, dla których te wynagrodzenie jest akceptowalne, no i skrócicie sobie czas rozmowy na temat tego, ile taka osoba chciałaby u nas zarabiać. Druga grupa, czyli pracownicy. Dla pracownika no jest to kupienie sobie komfortu pracy. Tak, no bo jasne zasady, ile się zarabia na danym stanowisku, bardzo jasno pomagają w zrozumieniu tego, że moja praca, którą wykonuję, a jest podobna do kolegów, koleżanek, jest w identyczny sposób bądź w bardzo zbliżony sposób wynagradzana. Więc ta jawność wynagrodzeń się tu absolutnie przydaje i zachęcam do tego, abyście, jeśli jesteście pracodawcami, dzielili się ze swoimi pracownikami informacjami, jakie siatki płac są na różnych stanowiskach. No, tutaj diabeł tkwi w szczegółach, bo niektóre firmy idą w takim kierunku, że tworzą, nazwijmy to, drabinową strukturę. No i nagle mamy stanowiska juniora, zwykłego specjalisty, middle seniora, potem ekstra seniora, a potem eksperta. Więc możemy sobie budować 5, 6, 7 różnych poziomów pracy o podobnych zakresach, natomiast wymagających większego doświadczenia bądź większych kompetencji, no i tam budować swoje siatki płac. Tak część firm robi. Pytanie, czy rzeczywiście tych szczebli czasami nie jest za dużo i nie warto sobie zrobić nieco mniejszych szczebli z bardzo jasną strukturą, jeśli chodzi o rozbieżność, rozłożoność, szerokość tych poziomów wynagrodzeń. No, ale tą decyzję pozostawiam już Wam. No to dobra, to kolejna grupa to sami pracodawcy. Wyobraźcie sobie, że dla pracodawcy to de facto są nawet dwa takie obszary, o których warto tutaj wspomnieć. Pierwszy, no to w odniesieniu do swoich pracowników, no słuchajcie, jesteście transparentni, kupujecie sobie ich spokój, nie ma szumów na korytarzu, że Kasia zarabia więcej niż Julek, czy tam Andrzej zarabia więcej niż Jola. Generalnie mamy święty spokój i pracownicy dobrze, komfortowo się z tym czują. Ale jest też druga rzecz. Jeżeli wy jawnie, na przykład w ogłoszeniach o pracę, będziecie pokazywali, ile się u was zarabia, i to samo będzie robiła wasza konkurencja, to tworzycie swoisty benchmark rynkowy. Tak, dzięki możecie zobaczyć, jak firmy komunikują skalę wynagrodzeń na podobnych stanowiskach, no i możecie usiąść sobie do Excela bądź innych dziwnych software'ów analizujących poziomy wynagrodzeń na rynku i dzięki temu możecie dojść do wniosków, czy to, co wy oferujecie, jest na poziomie rynku, poniżej rynku, powyżej rynku, ogólnie na poszczególnych stanowiskach, no i jeszcze całą masę pytań można sobie tutaj zadać, które w benchmarku wam się pięknie ułożą i będziecie, przepraszam, wiedzieli, jak to wszystko na rynku wygląda. Dobra, czas na łyk herbaty, bo trochę mi tu w gardle zaschło, zanim przejdę do czwartej grupy. A tą czwartą grupą są sami rekruterzy. No to cóż, rekruter. Najważniejszą rolę, jaką ma do odegrania, to zatrudnienie najlepszego możliwego kandydata na stanowisko, które akurat w tej chwili ma być obsadzone. To skoro ma to robić, to niech się skupi ten rekruter na kompetencjach, na charakterze, na osobowości, na tym, czy jest chemia pomiędzy takim kandydatem a jego firmą, a nie na tym, ile taka osoba chce zarabiać. Dlatego, że to już będzie jawne. Skoro jasno pokazujecie, słuchajcie, u nas zarobicie pomiędzy 4 a 4400, to de facto to jest taki sam poziom wynagrodzenia. Mniej więcej tam nie będziemy się o to 100 euro kłócić. Tak? Natomiast skupiamy się na wszystkich innych ważnych i istotnych elementach procesu zatrudnienia i kompetencji danego kandydata. Spokój ducha. To jest to, co sobie kupujemy i czas. Skracamy czas rozmowy z kandydatem, dzięki czemu możemy go wykorzystać znacznie lepiej na całościowy proces rekrutacyjny. No to co? Tyle miałem dla Was dzisiaj. Taka rozkminka, taka rozterka, takie pochylenie się nad istotnym dość tematem, który zakładam, że zarówno przez sektor rekrutacyjny, HR-owy, czy też przez samą branżę nowoczesnych usług dla biznesu, która rok do roku zatrudnia dziesiątki tysięcy osób, będzie dosyć mocno rozkminiany. Ja czekam na oficjalne siatki płac prezentowane przez pracodawców, nie na raporty firm rekrutacyjnych, bo tutaj ogromny ukłon w kierunku firm rekrutacyjnych, które ciężką swoją pracą dokonują takiej analizy i weryfikują poziomy wynagrodzeń, czy to z perspektywy oczekiwań pracowników, czy tego, co oferują pracodawcy, i takie raporty trafiają w rynek. Tu ogromne ukłony w Waszą stronę, agencje HR, robicie kawał dobrej roboty, ja uwielbiam te raporty czytać i one rzeczywiście dają pewien punkt odniesienia. Ale to jest tylko wycinek rynku. Wyobraźmy sobie, że rzeczywiście każdy pracodawca w swoich ogłoszeniach prezentuje siatki płac na poszczególnych stanowiskach. No, to by był piękny obraz tego, jak i gdzie i w której branży, na jakich stanowiskach się zarabia. Czekam na to, mam nadzieję, że się doczekam i to szybciej niż to, co nam narzuca albo chce narzucić Unia Europejska do wspomnianego 2024 czy też 2025 roku. Dzięki za dziś. Kończę, stawiam tutaj kropkę, jeżeli Wam się ta rozkminka podobała. Jeżeli podoba się Wam podcast BSS Bez Tajemnic, to zapraszam do jego subskrypcji. Znajdziecie go na YouTube, znajdziecie go na Apple Podcast, Google Podcast, Spreakerze, Spotify'u i całej masie innych platform podcastowych. Dawajcie lajki, klikajcie sobie subskrypcję, będzie mi bardzo miło być w Waszych uszach, towarzyszyć Wam codziennie w Waszych codziennych biznesowych i pobiznesowych rozterkach związanych z Waszą pracą. Dzięki, stawiam kropkę, ogromne ukłony na sam koniec do moich patronów Marzeny Sawickiej oraz Przemka Sławińskiego, którzy wspierają rozwój tego podcastu poprzez platformę patronite.pl. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!